Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany już od kilku dni. Rok oddalającej się demokracji. Naszym gościem jest pan poseł, mecenas, europoseł Janusz Wojciechowski, poseł Parlamentu Europejskiego oczywiście, z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam telewidzów.
Myślę, że jest to też swoiste nasze tutaj takie podsumowanie roku, bo znamy pana z różnych audycji obecnych, także z felietonów bardzo ciekawych, gdzie pan porusza rzeczy, no można powiedzieć, karygodne, jeśli chodzi o życie społeczne. I dzisiaj możemy podsumować no, ten rok kończący się. I w sumie jest to bardzo smutne podsumowanie. Tak patrzyłem, myślę tak, no niedziela po świętach najbliższa, my musimy teraz rozmawiać o tym, jak demokracja się oddala z naszej ojczyzny. A są na to fakty. To nie jest jakaś nasza fobia, żeśmy się mówili, że będziemy o tym mówić i na siłę jakoś to przytaczać. Są na to dowody, są na to konkretne fakty. Dlaczego ta nasza demokracja oddala się od państwa polskiego? Pana zdaniem.
Tak mi została w pamięci wypowiedź ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, zdaje się, w Brukseli, kiedy mówił o tym, że o tym zagrożeniu demokracji w Polsce i mówił o tym, że czasami czujemy się w Polsce jak w państwie totalitarnym pod wieloma względami. Było to powodem wielkich ataków, jak można w ogóle nawet tak pomyśleć. No tymczasem jak się przyjrzymy temu, jak wygląda funkcjonowanie państwa polskiego, to rzeczywiście wiele jest takich przejawów, że demokracja odpływa od nas, oddala się. I ten rok 2014, ten który za kilka dni się kończy, no wiele takich wydarzeń przyniósł, które no, w bardzo szybkich krokach oddalają nas od demokracji. Ten proces, jeśli nie zostanie zatrzymany, to Polska przestanie być państwem demokratycznym, jeśli nim w ogóle jeszcze jest. Myślę, że takie wydarzenia trzeba by było przypomnieć, które budzą największy niepokój. No, mieliśmy w czerwcu tak zwaną aferę podsłuchową, choć ta nazwa jest nie najlepiej dobrana, bo tu nie chodziło o podsłuchy. To chodziło o to, o czym ci bohaterowie, tej pseudobohaterowie, negatywni bohaterowie tej afery rozmawiali.
O czym myśli elita władzy.
O czym myśli elita władzy i jak traktuje społeczeństwo. Bo tam najbardziej bulwersująca to była rozmowa pana, no, byłego już na szczęście ministra spraw wewnętrznych Sienkiewicza, z ciągle aktualnym prezesem Narodowego Banku Polskiego, panem Belką, kiedy panowie no, mówili, przedstawiali pewien plan polityczny, omawiali pewien plan polityczny, co będzie, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 43%. Ta magiczna liczba, od której zaczyna się już większość w parlamencie. 43% głosów daje większość w parlamencie, większość w Sejmie i możliwość samodzielnego rządu. I wtedy był ten plan przedstawiany, że no, zrobi się różne ruchy w finansach publicznych, takie, które pozornie poprawią sytuację, oszuka się ludzi, utrzyma się za wszelką cenę przy władzy i zresztą były przecież kolejne wydarzenia, które były realizacją tego planu. Wymiana na stanowisku ministra finansów czy zmiana ustawy o Narodowym Banku Polskim to była realizacja pewnego planu politycznego groźnego, będącego zaprzeczeniem demokracji. To było takie wbicie noża w plecy polskiej demokracji, ale potem stało się coś jeszcze gorszego. Po kilku miesiącach mieliśmy wybory samorządowe i te wybory no, zostały ewidentnie sfałszowane. Choć oczywiście zaraz słyszymy pytanie, gdzie pan ma dowody na to fałszerstwo? No, czasem tak jest, że jest przestępstwo, a nie ma dowodów na to,
jest
czy
zbrodnia,
trudno
nie ma
znaleźć.
Ciała,
tak, no,
nie ma ciała,
więc
prawda.
Mamy ostatnio głośną sprawę, do, jakby wydobytą już z zapomnienia, z 20 ponad lat temu zaginął pewien młody dziennikarz w Poznaniu, pan Ziętara. No, wszystko wskazuje, że został zamordowany, ciała nie ma dowodów tej zbrodni, ale wszyscy wiedzą, że takie przestępstwo, taka zbrodnia została popełniona, więc z tymi wyborami jest w jakiejś mierze, zachowując proporcje, podobnie.
Coś jest nienormalnego.
No więc coś nie gra.
Są takie rejony w Polsce, że...
Są takie rejony na przykład, że no, przede wszystkim ta niezgodność wyniku wyborów, którą pokazała Państwowa Komisja Wyborcza, z tym, co pokazały te badania exit poll, tak to się z angielska nazywa, czyli to są te badania, kiedy człowiek wychodzi z lokalu wyborczego i pytają go nie na kogo będzie pan głosował tam, jak to się robi w tych zwykłych sondażach, gdzie się 1000 osób pyta w Polsce, na kogo pan będzie głosował kiedyś tam. To jest pytanie, na kogo pan przed chwilą głosował, minutę temu, pan, pani. I te badania w zasadzie się nie mylą, bo tam się sprawdza 90 tysięcy ludzi w 800 lokalach. To jest już pokryty cały kraj tymi badaniami. Tam nie może być błędu. I co się okazuje? Ano okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość w tym sondażu, w tym badaniu exit poll miało 32%, a w Państwowej Komisji Wyborczej ma 26% z ułamkiem, że się zabiera ponad prawie 6% punktów procentowych poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie cudownie rośnie poparcie dla PSL-u z 17 na 24%, chociaż we wcześniejszych wyborach...
Są te rejony, wejdę, przepraszam słowo, że bardzo duża liczba głosów nieważnych, czyli co? Bo ogólnie się mówi o średniej krajowej, prawda, że pomyłki się zdarzają, dobrze, ileś tam osób się myli, ale czemu akurat takie te okręgi?
No nie może się mylić co piąty polski wyborca, no przecież no Polacy głosują tyle, są zaprawieni w demokracji, wiedzą jak głosować. Idą do wyborów i nie potrafią oddać głosu nawet przy tej nieszczęsnej książeczce, przy tym już w preferowaniu PSL-u w tym wypadku, bo był na okładce tej książeczki wyborczej, a innych partii trzeba było szukać. No to jednak Polacy potrafią głosować i nie ma, po prostu tego się nie da racjonalnie objaśnić. To są nie dowody, bo o dowody trudno teraz, no są protesty wyborcze w sądach. No proszę ojca, no jak można udowodnić na przykład fałszerstwa do sejmiku, udowodnić w taki sposób, żeby podważyć wyniki wyborów? Trzeba by było w 1000 komisji wyborczych udowodnić takie nadużycie. No przeciętny człowiek jest w stanie czasem udowodnić w jednej komisji wyborczej, że tam gdzieś 5 czy 10 głosów źle policzono i zmienić wybór jednego radnego do gminy. To jest możliwe. Ale już zmienić wybory do sejmiku, gdzie tysiące głosów decydują o wynikach, no to jest bardzo trudno. Więc to odsyłanie do sądów i jeżeli sądy nie stwierdziły fałszerstw, to nie było, no to jest absurd. To nie jest tak, że to, co nie zostało udowodnione w sądzie, tego nie ma na świecie. Czasami jest... Czasem istnieje również to w rzeczywistości, czego się nie udaje w sądzie udowodnić. A więc ewidentne fałszerstwa wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, no tak jakby na zamówienie. Ja nie wiem, nie stawiam takiego zarzutu, jestem ostrożny w formułowaniu oskarżeń. No ale system komputerowy się, no, po pierwsze jest w ogóle niezdolny do tego, żeby funkcjonować. Już na samym wstępie, on nie miał prawa zadziałać. W toku wyborów ten system okazuje się zupełnie niefunkcjonujący. Wielki bałagan, jedne komisje liczą ręcznie, drugie czekają, nie wiadomo na co. Jest potężny chaos w trakcie wyborów. Okazuje się,
sędziowie bezradni.
Sędziowie bezradni, ale jeszcze się dziwią, że do nich się ma pretensje. Jak można w ogóle do sędziów mieć pretensje, ależ skąd? No, skandal gigantyczny w ogóle, cała Polska postawiona na nogi.
Dziennikarze prawicowi reagują, zostają aresztowani.
Dziennikarze, tak, zostają aresztowani, no, protesty uzasadnione. Cały proces wyborczy pod znakiem wielkim zapytania staje, a panowie sędziowie dziwią się, że w ogóle ktoś śmie mieć do nich pretensje. No to też pokazuje pewną kondycję polskiego sądownictwa, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć. No ale w każdym razie te wyborcze manipulacje, fałszerstwa to jest już nóż w serce demokracji. Nie w plecy, tylko w serce. I jeżeli z tym nie... nad tym nie zapanujemy, my wszyscy jako Polacy, to naprawdę polska demokracja się skończy. Więc musimy to zmienić. Proszę ojca, i najlepszy dowód, że ci, którzy za tym stoją, mają nieczyste sumienia, to jest ta próba, którą Prawo i Sprawiedliwość podjęło zmiany kodeksu wyborczego przed następnymi wyborami. Dwie rzeczy. Przezroczyste urny i kamery w lokalach wyborczych. Nie wolno. Odrzucili to natychmiast, w ekspresowym tempie. Nie może być przezroczysta urna. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego oni się tak tej przezroczystej urny boją. No i takie mi przyszło skojarzenie, że kapelusz magika też nie może być przezroczysty. Magik, który w cyrku tak, wyciąga króliki z kapelusza.
On ma podwójne dno.
On ma tak, czarny ten kapelusz z podwójnym dnem i tam z tego kapelusza te króliki kolejne wyciąga. Ale przezroczysty nie może być. I coś podobnego jest z tą urną. No, mówi się, że no przecież mężowie zaufania byli, przecież byliby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, mogli dopilnować. No, jak magika można dopilnować, gdzie on te króliki chowa? No więc to są już tak wytrawni specjaliści od tego różnego rodzaju oszustw wyborczych, że zwykły przeciętny obywatel ich nie upilnuje. To nie ma w ogóle o czym marzyć. Musi się zmienić system wyborczy w Polsce, przy czym no, tu jest nadzieja, że jednak wybory prezydenckie, które nas czekają, to są te najbliższe, i wybory potem parlamentarne, one są jednak łatwiejsze do upilnowania. Bo cała sztuka, cały problem z tymi wyborami samorządowymi, że tych wyborów jest kilka naraz. Tych kupek kartek jest narozkładanych wiele, równocześnie tu się liczy to, tu, tamto, i wtedy ci, którzy chcą tam manipulować, bardzo zręcznie mogą to zrobić w sposób niezauważony. W prezydenckich będzie trudniej, w parlamentarnych też, więc tutaj tu wysiłek wielki do dopilnowania wyborów, bo nie będziemy mieli zmiany ordynacji, znaczy kodeksu wyborczego, nie ma co na co liczyć. Musi być większość parlamentarna i dopiero później na następne wybory samorządowe zmiana kodeksu. Na razie trzeba w tych regułach po prostu dopilnować następnych wyborów, ale to no, jest ogromne zagrożenie dla demokracji, to co się stało z wyborami samorządowymi.
Czy wybory, a jeszcze się pan pozwoli, panie mecenasie, panie ministrze, bo pamiętamy, był pan też szefem NIK-u kiedyś tam, nie tak dawno, ale już lata.
No, trochę minęło lat już, tak.
Ale... I bym powrócił jednak do jeszcze do tej afery podsłuchowej. Bo był taki moment, wydawało się przełomowy, że media będą tutaj miały bardzo ważną rolę, że media się wszystkie jakoś zjednoczą. Był taki moment, czuło się i wtedy nagle zaczęło, punkt ciężkości padł, nie wiem, czy pan zauważył, tak. Była konferencja premiera i wszyscy się skupili na tych polędwiczkach, na tych policzkach i tak dalej, na tych potrawach, natomiast istotę sprawy jakoś tak przesunięto. Ja już myślałem, że to będzie moment przełomowy, że z tego będzie, nie wiem, no, jakiś nowy 89 rok prawie, nie? Pokojowy.
A jednak... Tak się wydawało, proszę ojca, przez chwilę, ale rzeczywiście błyskawicznie te główne media tego głównego czy mętnego nurtu, one...
To się zarządził pokój, prawda?
Tak, to znaczy, no przede wszystkim, kto podsłuchiwał? Afera podsłuchowa, od razu ta nazwa, afera podsłuchowa, kto podsłuchiwał, dlaczego podsłuchiwał, to wszystko będzie wyjaśnione, za 3 miesiące będzie, pamiętamy pana Piechocińskiego, który to odgrażał, tak, jak za 3 miesiące nie będzie sprawa wyjaśniona, to PSL tutaj, no nie wiadomo co zrobi, wyjdzie z rządu. Nic nie jest wyjaśnione, więc delikatnie odwrócono uwagę od najważniejszych spraw. Przedmiotem było właśnie, co jedli. Też jest ważne, bo jedli za publiczne pieniądze, ale oczywiście.
Dokonano kradzieży w muzeum. Nikt się nie zastanawia, kto tego dokonał i co ukradziono tak naprawdę, tylko jak weszli ci złodzieje, prawda? Czy kominem,
tak,
czy piwnicą, czy...
Dokładnie,
czy,
tak. A nieco ukradli, tak. Tak, dokładnie. To dobry przykład. No a potem, kiedy już no, w zasadzie powinno to spotkać się z jakimś wyjaśnieniem, no to wybuchła euforia, bo Donald Tusk został cesarzem Europy w ogóle, więc wielkie święto i potem już nikt nie mówił o żadnych aferach, tylko obowiązkiem Polaków było się cieszyć z wielkiego awansu Donalda Tuska, a tak naprawdę to była ucieczka. Proszę ojca, przypominają się słowa takiej piosenki: uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. I tak uciekał z Polski. Jam serce to tak, Seweryna Krajewskiego piosenka. I no, to była ucieczka od odpowiedzialności. To był kolejny jakiś akt przeciwko polskiej demokracji, bo normalnie w demokracji to szef rządu, który ten rząd tworzy, odpowiada za państwo, kończy kadencję, rozlicza się ze swoich rządów, staje przed wyborcami, odpowiada przed nimi, przedstawia bilans tego rządzenia. Tutaj pan premier uciekł. Platforma uciekła od odpowiedzialności za 7 lat rządów. Pani Ewa Kopacz została premierem jakby zupełnie nowym, jakby się nic nie działo wcześniej. Nagle matka Polka, nowa pani premier, tutaj przystępuje do rządzenia i tak po prostu jakby no nie dano Polakom szansy rozliczenia tego rządu, który do tej pory był. A proszę ojca, no poza tym no, ten awans rzekomy premiera Tuska, no ja bym nawet sobie tego nie wyobrażam. Nawet no, znam politykę europejską, dość już długo obracam się, jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, już 11 rok. Nie wyobrażam sobie, żeby Angeli Merkel zaproponować funkcję jakiegoś przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby François Hollande'owi, prezydentowi Francji, to zaproponować, czy premierowi Wielkiej Brytanii Cameronowi, no to można było premierowi Luksemburga, panu Junckerowi, zaproponować funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej. On się nie obraził, bo dla Luksemburga to może to rzeczywiście jest jakaś tam możliwość, a też euforii w Luksemburgu z tego powodu nie było. Więcej Juncker Luksemburgowi robił dla Luksemburga dobrego, niekoniecznie dla Europy z tymi rajami podatkowymi, z tą aferą. Ale to jakby zostawmy, to jest ich problem. Natomiast no, ta euforia w Polsce, że takie nas szczęście spotkało, no, nie miała żadnych podstaw.
To się media nakręcają.
Media nakręciły, to znaczy no, media, które
było oczekiwanie, dysput. Potem tydzień czasu było mowa czy dwa, jak to będzie, już się zbliża ta data decyzji i tak dalej.
Proszę ojca, no, jakby media to jest kolejny problem, dlatego że była w ubiegłym roku prezentowana takie opracowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Jarosław Zieliński, pamiętam, to prezentował, gdzie było pokazane, jak media są uzależnione od instytucji rządowych, podległych rządowi, poprzez reklamy, ogłoszenia, właśnie takie różnego rodzaju zależności finansowe, którymi te media trzymane są na wodzy, trzymane są w ryzach.
Do tego się zjeżdżam, panie mecenasie, bo zawsze jest tak, że media pilnują rządu, że tak powiem, rządzących, sprawdzają, mówią, co jest nie tak. Natomiast w normalnych demokracjach, a w Polsce mamy taką sytuację, że partia opozycyjna jest najbardziej recenzjowana, prawda?
Tak.
Wydaje się, że premierem jest nadal pan Kaczyński, bo jego przemówienia, jego wystąpienia są śledzone, wyłapywane jakieś tam, nie wiem, drobne, powiedzmy, przejęzyczenia. Nawet takie zdjęcie widziałem, że premiera Tuska, bodajże premier Tusk całuje w rękę jedną z dziennikarek, taką już statecznego wieku. To się mu rzadko zdarza, rzadko, żeby kiedykolwiek kobietę pocałował w rękę. Tak obserwujemy, nie ma tego zwyczaju. Natomiast tę panią tak w taki sposób szanuje, nie? Bo to jest oznaka wielkiego szacunku. Więc czy to jest normalne? Bo wiemy, że w demokracjach jest tak, że media strzegą demokracji poprzez patrzenie na ręce władzy. A u nas jest coś odwrotnego.
U nas jest nieustanne atakowanie opozycji i to, no proszę ojca, dzisiaj rano słuchałem w jednej z komercyjnych stacji takiej cotygodniowej audycji, gdzie są tam akurat tym razem byli właśnie nie politycy, tylko dziennikarze, rzekomo
naczyniami, i tak dalej.
Tak, tam gdzie dzwonią tymi naczyniami.
Więc a coś tam się to nie byli, podobno, przy okazji to też je.
No nie wiem, jak tam teraz jest. Ale więc proszę ojca, no i tam dwóch szczególnie takich niezależnych rzekomo publicystów, no tak atakowali Prawo i Sprawiedliwość. No, cała audycja to była o wszystko pretensje, nawet o to, że ustaw nie wnoszą. Że jak to opozycja nie wnosi ustaw, nie proponuje rozwiązań, tylko krytykuje. No jak Prawo i Sprawiedliwość wnosi mnóstwo projektów ustaw, to one są wszystkie odrzucane. Ja jestem autorem kilku projektów, między innymi takiego dotyczącego ochrony polskiej ziemi. Żeby nie trafiała w ręce cudzoziemców, będzie wielki problem w 2016 roku. Mogą nas po prostu wykupić.
Lasy i ziemia.
Lasy jeszcze lepszy przykład, no bo przecież ponad 2 miliony podpisów w tej sprawie zebranych. Jak są traktowane te projekty? Odrzucane są wszystkie, a potem siadają rzekomo niezależni publicyści i walą w opozycję. Opozycji wina, że nie przedstawia projektów ustaw. No jest ogromna operacja, jest wielki strach przede wszystkim przed Prawem i Sprawiedliwością, które no, jednak te wybory, proszę ojca, samorządowe i ten chyba prawdziwy wynik, te 32% do 27% wygrana Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, no, pokazuje, że jest potencjał Prawa i Sprawiedliwości do wygrywania. No, poza tym te wyniki w wielkich miastach, chociaż Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało w żadnym z wielkich miast wyborów, no, to jednak wyniki Jacka Sasina w Warszawie ponad 40%, Andrzeja Jaworskiego w Gdańsku, prawie 40-procentowy wynik w Gdańsku, gdzie jest no, cały już matecznik Platformy, tak można powiedzieć. To pokazuje, że ten potencjał do zmiany w Polsce jest coraz większy i dlatego próbuje się już coraz bardziej niedemokratycznymi metodami to powstrzymać. Proszę ojca, no na przykład ten marsz 13 grudnia, który był właśnie związany z tymi nadużyciami wyborczymi, protest przeciwko tym nadużyciom, no to nazywano podpalaniem Polski. Podpalanie Polski, jeżeli Polacy demonstrują zgodnie z konstytucją, zgodnie ze swoim prawem, bo każdy ma prawo demonstrować, tak jak demonstrowaliśmy wspólnie w sprawie telewizji Trwam i wreszcie skutecznie, no bo ta władza tylko pod wielkim naciskiem społecznym się cofa, no ta, ale to jest atakowanie. Każdy ile, protest ile było to jest gadania podpalanie wcześniej, Polski.
Panie Pensonasie, ile było umówienia, co to będzie, jak to będzie, no, chcą podpalić Warszawę czy całą Polskę. I tysiące, a kto ich uspokoi.
A potem jakby nawet służby. Taki trochę żal był, że no jakoś jednak spokojnie to przeszło.
Nic nie spłynęło, tak, prawda, tak, miało tak, co tak. Chwila coś pomóc. Panie mecenasie, ja jeszcze chcę zapytać tak, bo mamy no odlecę się demokracja, tak, przesłuchanie prezydenta w sprawie jakiej wiemy i te nocne, nie wiem, prace nad konstytucją, nad zmianą konstytucji. I odwrócenie uwagi znów do, bo mamy sałatkę pani poseł no, Pawłowicz, jest... a tutaj zmiana konstytucji mogła się dokonać w tylko braku 5 głosów. Dzięki.
To jest metoda właśnie, żeby przykryć ważne wydarzenia, często właśnie jakieś takie niecne różne tam zakusy czy zamysły rządzących. To się rozpętuje jakąś aferą zupełnie rzeczy nieistotną, nie mającą żadnego znaczenia, ta słynna afera sałatkowa, która została rozpętana. No, przecież no, poseł o 12 w nocy, jeżeli są głosowania, nie można wyjść z sali, to no, pewnie, że sala sądowa nie jest miejscem na posiłki, ale czasem jest nadzwyczajna sejmowa, sytuacja. Tak. Sala sejmowa, tak.
Wiadomo, że ktoś nawet może jakieś lekarstwo mieć.
Nie, no ale w ogóle nie ma o czym rozmawiać i z wielką krzywdę wyrządzono pani profesor Pawłowicz, atakując ją za to, bo zresztą no, broni się dzielnie i tam...
Ale kontrtemat zostaje wprowadzony.
I to jest metoda zresztą od dawna stosowana, odwracania uwagi od istotnych spraw. No, zawsze jak coś się takiego dzieje, to zawsze jakaś tam matka Madzi jest, czy coś, jakiś proces, jakiś zupełnie... No może i bolesne sprawy, ale nie takie, które powinny cały kraj absorbować, więc no, z taką rzeczywistością mamy do czynienia i musimy sobie jakoś z tym radzić. Przesłuchanie prezydenta, dziwne przesłuchanie, bo pan prezydent, jeśli został wezwany, powinien iść po prostu do sądu i tam złożyć zeznania, tak jak zrobił to swego czasu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To był pewien spektakl w Pałacu Prezydenckim. Myślę, że powaga Urzędu Prezydenckiego ucierpiała na tym bardzo. Powaga samego urzędu, ja już abstrahuję od osoby. No ale osoba też w dziwnym jest w tym momencie świetle. Myślę, że pan prezydent w dobrze pojętym interesie własnym i Polski również pełni ten urząd. To jest fakt, więc... powinien jednak wyjaśnić w pełni tę sprawę, bo jego rola w tym, no, w tej próbie dotarcia do materiałów, bo to o to przecież chodziło, że do prezydenta miał ktoś dotrzeć, kto mu oferował dotarcie do tajnych dokumentów, do których
bardzo
nie miał prawa.
Bardzo tajnych. On miał zareagować w momencie, donieść, że to jest przestępstwo, prawda? Że mamy do czynienia z przestępstwem.
Powinien natychmiast donieść, że ma do czynienia z przestępstwem, a tego nie zrobił i to jest sprawa, która musi być wyjaśniona i to też zagraża demokracji. Jeżeli no, najwyższy urzędnik państwowy jeszcze nie był wtedy prezydentem, był marszałkiem Sejmu, ale jeśli nie potrafi się zachować zgodnie ze standardami obowiązującymi funkcjonariusza publicznego, to jest bardzo źle.
Jeszcze sprawa wtedy przesłuchania. Był pan też kiedyś sędzią, panie mecenasie, prawda, przez krótki czas. Sędzia zezwala, że media mogą wejść, tak, że mogą relacjonować na żywo przesłuchanie. Sąd pozwolił, a no i sekretariat prezydenta bodajże, czy kancelaria powiedziała, nie, mogą wejść tylko wybrane przez nas media i ciekawe, że te media dają relacje tylko, nie dają pełnej transmisji. To jest ciekawa rzecz też.
To jest kolejny przejaw właśnie dyskryminacji czy części mediów. No i wreszcie, no, jeśli nie było nic do ukrycia, to ja się dziwię, to znaczy pan prezydent i jego otoczenie, jego współpracownicy powinni być maksymalnie zainteresowani, że prezydent to wszystko wobec opinii publicznej zeznaje. Jeśli sąd na to pozwolił, a pozwolił,
to
nie było żadnego powodu, żeby tę cenzurę wprowadzał prezydent czy jego kancelaria, jego otoczenie. Więc no, będzie się musiał pan prezydent Komorowski z tego tłumaczyć. Zbliża się kampania wyborcza i na pewno te sprawy będą w tej kampanii stawiane.
Panie Mecenasie, z tych wyżyn teraz przechodzimy, że powiem, niżej do życia, gdzie się życie społeczne toczy. Pan jest bacznym obserwatorem tego, jak prawo na przykład działa między ludźmi, jak dotyka jakieś problemy konkretne, społeczne, braku dobrego prawa konkretnych ludzi. Jak pan ocenia właśnie stan demokracji wśród konkretnych Kowalskich, Nowaków, nas, tak można powiedzieć przecież, w większości społeczeństwa?
Niestety coraz gorzej doceniam to, co dotyczy zwykłych obywateli, a zwykłych obywateli dotyczą w demokracji przede wszystkim sądy, czyli jakby ten cały aparat państwowy, który jest właśnie do sprawiedliwości w jednostkowych przypadkach konkretnego człowieka. Prokuratury, sądy, jeśli jest jakieś przestępstwo, jeśli jest jakiś wypadek, czy jakiś spór majątkowy, inne sprawy podatkowe, one wszystkie w jakimś momencie trafiają przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i tam dzieją się rzeczy niestety coraz gorsze. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem wyalienowania się wymiaru sprawiedliwości, wyjęcia go spod kontroli społecznej. Sądy muszą być niezawisłe, muszą być niezależne, oczywiście, ale to nie znaczy, że mają być wolne od wszelkiej społecznej kontroli, od wszelkiej społecznej odpowiedzialności, a takimi się stały niestety. To jest coś w rodzaju państwa w państwie. Sędziowie to jest takie, znaczy nie rzucam tutaj na wszystkich,
oczywiście
cienia różne są
ale
przykłady naprawdę bardzo rzetelnej pracy. No mam nadzieję, że to jest większość nawet, ale ten margines
tak,
coraz szerszy.
Szybciej może dostać wyrok za kradzież butów w markecie niż na przykład za przestępstwo.
Batonika nawet, już były takie przypadki, że sadzano ludzi naprawdę za tak błahe rzeczy. Tak,
razu mechanicznie.
Na zasadzie zupełnego takiego automatyzmu. Jakby to nie człowiek sądził, tylko automat jakiś prawniczy, gdyby
wydawał. Natomiast cięższe sprawy, korupcja i tak dalej.
Natomiast
jest
sprawy wielkich afer, kolejne afery zamiatane pod dywan. No, kto tam pamięta już o aferze hazardowej, ale słyszeliśmy o aferze teleinformatycznej związanej z zakupami sprzętu informatycznego, oprogramowania do urzędów państwowych. To nawet zdaje się, któryś z ministrów powiedział, że to największa afera III Rzeczypospolitej, a potem ucichło o tej aferze, nic się nie dzieje. No mamy, tu niektóre media wracają do tej sprawy, aferę korupcyjną w Sądzie Najwyższym, gdzie zamieszany jest jeden z sędziów Sądu Najwyższego, jeden z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 6 lat się ta sprawa ciągnie. My tutaj się tym interesujemy. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zadawali kilkakrotnie pytania w tej sprawie, oświadczenia. No, toczy się śledztwo, mimo że tam podobno, ja nie znam tej sprawy, nie mogę jej znać w szczegółach, ale podobno jest to dobrze udokumentowane przez CBA właśnie. Są nagrania, są rozmowy, które jednoznacznie świadczą o tym, że tam mogło dojść do korupcji. 6 lat toczy się ta sprawa. Ci ludzie dalej pełnią swoje urzędy, nic się nie dzieje. No więc te podwójne standardy sprawiedliwości są coraz bardziej widoczne. Jest wiele innych przykładów, że sędziego gdzieś tam, jednego sędziego, drugi sędzia pomówił o korupcję. Nawet immunitetu nie uchylono w tej sprawie, bo jedno pomówienie to za mało. A jest sprawa takiego chłopaka spod Kielc, o którym ja opowiadałem. Wracałem do tej sprawy w moim felietonie, gdzie wystarczyło pomówienie jednego przestępcy. Jeden przestępca miał w tym interes, pokazał palcem, ja z nim zrobiłem rozbój. I wystarczyło do skazania na 7 lat człowieka. Inne standardy są dla zwykłego obywatela. I to prawie wprost napisane, bo w jednym z orzeczeń to Sąd Najwyższy, właśnie odmawiając uchylenia immunitetu, taką tezę sformułował, że wobec sędziego to standardy muszą być nie takie jak w zwykłym przypadku. Muszą być szczególna ostrożność. A ja się pytam, a w stosunku do zwykłego człowieka to nie musi być szczególna ostrożność? To nie musi być jakaś odpowiedzialność, namysł, sumienie? Niestety to się coraz gorzej dzieje z władzą sądowniczą. Pytanie dlaczego? No dlatego, że władza bez kontroli niestety każda się demoralizuje, ulega takim, że wszystko nam w zasadzie wolno. A polskie sądownictwo jest w tej chwili dotknięte takim syndromem, że sędziowie sami się wybierają właściwie. No bo to Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa jest zdominowana przez sędziów, choć dla dekoracji są tam posłowie i senatorowie, no ale dominują sędziowie, sami się wybierają, sami się oceniają, sami się kontrolują, sami przed sobą się rozliczają. Jak jest sprawa, to oni uchylają immunitet albo nie, najczęściej nie. No więc tak to jest niestety z trzecią władzą, że też ona wymaga głębokiej reformy. Nie naruszając niezawisłości sędziowskiej, bo to jest fundament, ale elementy odpowiedzialności muszą być. Ja myślę, że tu jest też potrzebna większa rola prezydenta i ja mam wielką nadzieję, że Andrzej Duda, liczę, że zostanie prezydentem, prawnik, bo to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, że on będzie jednak takim... prezydent powinien być kimś w rodzaju pierwszego sędziego Rzeczypospolitej. Czyli on powinien korygować nawet poprzez prawo łaski na przykład, a to prawo łaski powinno być szerzej stosowane, na przykład uchylanie wyroków. Nieraz widać tak straszliwą krzywdę ludzką. To jest udokumentowane i nic nie można zrobić. Bicie głową w mur, prokurator generalny nie chce wnieść kasacji, rzecznik praw obywatelskich się boi. Czasami w takich wypadkach powinien wkroczyć prezydent Rzeczypospolitej, który...
Bo widać, że sąd się pomylił, prawda? Jasno w tym momencie.
Tak, no nawet no są tak oczywiste nieraz błędy, że no wszyscy to przyznają, no ale wyrok prawomocny i co z tym zrobić? Tu jest potrzebny autorytet, ale także i taka czasem twarda interwencja prezydenta. Jestem przekonany, znam Andrzeja Dudę, że on właśnie takim prezydentem będzie.
No właśnie. I co robić, żeby ta demokracja się z powrotem do nas przybliżała, a nie oddalała? To jest zadanie na nowy rok. Myślę, dla polityków, dla rządzących, chociaż coraz bardziej wątpimy w rządzących, tylko jednak liczymy na pewne zmiany, które mają przyjść z wyborami. Nie ma co to ukrywać.
Proszę ojca, ja jestem optymistą na ten 2015 rok. Już kończymy 2014, zaczynamy 2015.
Bardzo przełomowy zresztą. Mówi się, że to jest tak jak ten 2005, prawda? Był też przełom.
Słusznie zwrócił ojciec uwagę na to, tak, że ta piątka jest może być szczęśliwą tutaj liczbą, że jednak ten przełom w świadomości Polaków następuje, że wybory prezydenckie zdziwią, wyniki wyborów prezydenckich wielu zdziwią, bo już zostało odtrąbione właściwie zwycięstwo Bronisława Komorowskiego, a ja bym używając niezbyt może eleganckiego języka pana prezydenta powiedział nie tak hop siup, bo kiedyś tak powiedział pan, ho, 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 pan prezydent, czy ho, 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 więc to nie tak szybko. Będzie naprawdę bardzo ciekawa rozgrywka prezydencka z wielkimi szansami Andrzeja Dudy, tak to postrzegam. No i wybory parlamentarne, które, jestem o tym głęboko przekonany, przyniosą wreszcie władzę, zmianę władzy w Polsce, bo dalej się tak naprawdę nie da. Ta władza Polskę oddala od demokracji, to o tym rozmawiamy, ale też oddala od takiej spełnienia szans gospodarczych, społecznych, od takiego poziomu rozwoju, na jakich Polaków stać. O tym zresztą była mowa więcej wczoraj z kolegą Kuźmiukiem. Ale te zmiany są potrzebne właśnie po to, żeby tą demokrację z powrotem przywrócić.
Zmiana władzy i jakości sprawowania władzy, bo to jest też bardzo istotne. Bo nawet powracam do rozmów z panem posłem Macierewiczem ostatnio kilka dni temu. To taka była podsumowanie tej pierwszej części, kiedy mówiliśmy o tych przesłuchaniach prezydenckich, że prezydent powiedział jasno, dla mojego dobra osobistego jest to, żeby nie upublicznić aneksu do właśnie tutaj tej sprawy WSI. Natomiast pan Macierewicz tak mówił, dla dobra społeczeństwa całości jest to, żeby to upublicznić. Więc mamy tutaj dwa przeciwstawne interesy, no ale przecież w demokracji mówimy, że lud rządzi, prawda? Lud kieruje demos, prawda?
Więc oczywiście,
gdzie jest, nie mamy monarchii absolutnej, że król mówi...
Na szczęście to społeczeństwo, bo przez swoje demokratyczne wybory decyduje między innymi o takich sprawach. Ale skoro ojciec przypomniał pana ministra Macierewicza i jego dzieło głównie związane ze sprawą
katastrofy smoleńskiej.
Tak, więc to też jest, o tym trzeba też wspomnieć, mówiąc o tym oddalaniu się demokracji, bo to, co się dzieje, coraz więcej wiemy o skali manipulacji, jaka tam się dokonuje, w tym tak zwanym wyjaśnianiu, a naprawdę zaciemnianiu tego śledztwa, czy to co robi zespół pana Laska i on sam osobiście, no to jest naprawdę
za pieniądze karygodne,
za publiczne pieniądze. To jest tak. Brakuje mi słowa.
Wrak jest jeszcze samolotu.
Ale tam nie było podstawowych rzeczy, nie było podstawowych badań. Wychodzą naprzeciw profesorowie z kolejnych konferencji smoleńskich, poważni naukowcy, mówią, nie mogło tak być, jak wy twierdzicie. No to przeczy prawom fizyki. Ta cała teoria, że samolot się o brzozę urwał skrzydło, jednocześnie brzoza się złamała, no to przeczy prawom fizyki. Pokażcie, piszą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, pokażcie jakieś ekspertyzy naukowe, które by potwierdzały waszą tezę. Nie ma takich ekspertyz, niczego takiego nie zrobili. Z drugiej strony prokuratura prowadzi już prawie 5 lat śledztwo. 3 sierpnia 2011 roku powołali zespół biegłych. Do dziś czekają na wyniki prac tych biegłych. Tracony jest czas. Sprawa już w ogóle gdzieś ginie już w jakiejś przeszłości, a tutaj dalej trwa śledztwo.
Kto zapyta inne służby, innych państw, chociażby nawet i amerykańskie satelity, czy coś nie było widoczne, czy coś nie było... Wiemy, że jest monitoring Ziemi robiony.
Więc to trzeba było naciskać od pierwszych dni po katastrofie, a nie uczestniczyć w spektaklu kłamstwa, zakłamywania tego wszystkiego. Także to też jest przyczynek do tego, że takie rzeczy nie mogą się dziać w demokratycznym państwie. Jeśli się dzieją, to znaczy, że to państwo nie jest demokratyczne.
Zakręciliśmy koło takie wielkie, bo wróciliśmy do 2010 roku, ale też nawet mówiąc szerzej, to możemy tu mówić śmiało o 1989, prawda? Że gdzieś się to jest jakieś to kłamstwo założycielskie. Tak jak w przypadku jednak sędziów wymiaru sprawiedliwości jest brak lustracji. To jest ten grzech pierworodny. Myślę, że dalej nie rozwijajmy, ale wiadomo.
Myślę, że tak. Że,
to wielu
ja dzisiaj
właśnie.
Z doświadczenia widzę coś takiego, że to nawet nie chodzi nawet o tych o personalia, choć one również, ale okazało się, że poszedł taki zły sygnał, że byli sędziowie na przykład, którzy uczestniczyli w represjach politycznych, wydawali wyroki w sprawach politycznych, skazywali niewinnych ludzi i to oczywiście ich wyroki zostały potem uchylone, ci ludzie zostali zrehabilitowani, ale sędziowie zostali, ci, którzy te wyroki wydawali, zostali. I to stworzyło taki zły przykład, to znaczy następni już, ci, którzy nawet nie mieli tego balastu, ale nawet jak wydam zły wyrok, to co
takie
mi
poczucie,
to
nic z nas nie zmiecie, prawda?
Poczucie bezkarności, to jest, tego w państwie nie powinno być. W jakiejkolwiek służbie, w jakimkolwiek urzędzie, urzędnik władzy publicznej nie może mieć poczucia bezkarności, musi się liczyć z odpowiedzialnością. A w wymiarze sprawiedliwości coś się niestety takiego stało, że to poczucie bezkarności zaczęło narastać.
No właśnie. Nie, już kończymy nasze takie wstępne rozmowy, ale myślę, że coś podobnego jest, nie wiem czy jest, ale myślę, że jest w służbach mundurowych, prawda, że przychodzi moment, kiedy nawet, jeżeli nawet przełożony popełnia przestępstwo czy wykroczenie, to następuje decyzja, rozkaz i niższy stopniem, że tak powiem, takiego pana, że tak powiem, rozbraja i zaprasza na dalsze rozmowy, przesłuchania i tak dalej. Nie ma tamtej podległości, nadległości, że...
Nie ma w polskim prawie, słusznie to ojciec zauważył, zasady takiego ślepego posłuszeństwa złym rozkazom. Nie ma takiej zasady. Człowiek ma prawo odmówić wykonania przestępczego rozkazu.
Oczywiście.
To jest zasada z polskiego prawa karnego. Tak zwana zasada myślących bagnetów. Przeciwieństwem jest, tak się to nazywa w prawie karnym, przeciwieństwem jest zasada ślepych bagnetów, czyli takie ślepe posłuszeństwo. Rozkaz to rozstrzeliwuje ludzi na przykład, bo taki dostałem rozkaz. Nie, polskie prawo wyklucza tego rodzaju posłuszeństwo.
Właśnie. Rok oddalający się demokracji. Rozmawiamy z naszym gościem, pan poseł mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Miałem zapytać, a pod koniec zapytam, czy panu tak troszeczkę nie jest żal, że pan jest tyle lat jednak w Europie, tam w Brukseli. Czy to nie jest taki czas lekko oddalający od spraw bieżących, bo w Polsce również byłby pan bardzo potrzebny, ale to może będzie okazja na koniec, dobrze? A teraz już zapraszamy, albo pan odpowie teraz, ja tylko zaproszę telewidzów i przypomnę numery telefonów. Dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Czekamy na telefony od państwa. Jak to jest, panie pośle? Jak tam się śledzi, to się nie myśli?
Staram się jakoś pogodzić jedno z drugim. Oczywiście no, ważne są obowiązki.
Jest tam pan potrzebny, oczywiście, nie ma dyskusji.
Myślę, że no, jestem tam również aktywny. No, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa. Głównie się sprawami rolniczymi zajmuję, choć nie tylko. No ale w kraju jestem, no zwłaszcza w tych sprawach takich interwencyjnych, ludzkich, jestem.
Stara się
jestem
pan być na bieżąco. Tak?
Jestem w kontakcie z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, z posłem przewodniczącym Błaszczakiem. Jakieś tam projekty czasami składam, jestem na konferencjach prasowych. Myślę, że jestem w kraju również obecny. To się jakoś tam da pogodzić, więc nie czuję tego oddalenia od kraju zupełnie.
Ale nutka takiej nostalgii może jest, że... Może gdybym właśnie był w parlamencie, to coś by się dało jeszcze więcej, no ale to Marcin, jest podział ról. Jest podział ról,
ale proszę ojca, no na szczęście tutaj w Prawie i Sprawiedliwości tworzymy taki dobry zespół, że ja akurat nie mam problemu, że jeśli coś podpowiadam, że coś warto byłoby zrobić, to choćby ta ustawa o ziemi, prawda? Nie musiałem być w polskim Sejmie, żeby tak zaproponować taką ustawę. Koledzy ją wnieśli, pracują. Świetnie z senatorami się współpracuje. Te wszystkie pytania, które czasami o sprawę smoleńską, o inne, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości składają oświadczenia, podejmują te tematy bardzo skutecznie. Także to jest potrzebna dobra współpraca.
No i zawsze taka otwartość dla służenia ojczyźnie, Polsce, prawda? Tak, może mniej górnolotnie, ale czemu nie? Gdybym był premierem, była sytuacja taka, że tworzę rząd i telefonuję do pana, że szukam ministra sprawiedliwości. Myślę, że pan powiedział, że zostawiam Brukselę i wracam, tak?
No, to o tym będziemy pewnie myśleć kiedyś jeszcze w przyszłości. To nie ma co tak zakładać.
Na pewno, hipotetycznie.
Na pewno będę, dopóki sił mi starczy i zdrowia, będę starał się działać na rzecz przywracania sprawiedliwości w Polsce.
Przepraszam za to pytanie,
miejsca.
Ale tak chciałem
z jakiegokolwiek miejsca będę działał.
Gotowość jednak do różnych pól, prawda? W których się działa.
Na pewno trzeba, proszę ojca, myśleć o przywróceniu sprawiedliwości w Polsce. Nie tylko myśleć, ale pewne konkretne działania podejmować. Ja na przykład przygotowałem kompletną ustawę o prokuraturze nową. Ona jest już w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Nie składamy jej, no bo obecna większość jej nie uchwali, ale jest gotowa do tego, żeby ją wprowadzić.
No to składać, bo szkoda większość. Do lodówki, prawda?
Tak, szkoda tam, żeby ten papier
wypychał.
Tak. Nic nie, oczywiście tego nie uchwalą, więc, ale jest gotowa.
A my rozmawiamy i mamy telefon, tak? Bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże. Ojcu i panu posłowi. Ja po prostu, jak już jest tak wszystko w tej demokracji tutaj poruszane...
A kto mówi?
Bo mnie przeraża jedna sprawa, gdzie nie słyszę sprawy Poczty Polskiej. Kochani posłowie, ja już tyle chciałam razy to mówić. Mnie się zdaje, że wraca 89 rok, kiedy słyszę, że Poczta Polska od stycznia będzie obniżać pensje pracownikom od 300 do 500 zł. Kiedy wszystkie przetargi są po prostu przegrywane, to tak jakby było ustawiane to nawet, że Poczta Polska nie może po prostu wygrać przetargów dużych. I to mnie przeraża, kiedy ja idę na pocztę. Kobiety to mówią, wszyscy naokoło. Dlaczego tak się dzieje? A ja tu nic nie słyszę w telewizji, że posłowie cokolwiek mówią. Raz coś tam mówili, że trzeba pocztą się zająć. Ale to jest przerażające, kiedy jak ja pracowałam, to w 89 roku mówiono, że no słuchajcie, trzeba tego pasa przycisnąć, bo musimy zmniejszyć pensję. I to wraca w dniach tych, w tej chwili, kiedy zaczyna się prywatyzację, bo pocztę niby mają prywatyzować, bo ja tam mam w rodzinie dosyć osób pracujących, ale wiadomo, do czego doprowadza nieraz, przeważnie ta prywatyzacja, do upadłości.
Podobnie
i się zastrasza tych pracowników, że jak nie podoba się, no to cóż, do widzenia. A w ogóle na temat demokracji, kiedy te wszystkie afery w tej naszej kochanej Polsce są po prostu do końca nierozpatrzone. Jak ja słyszę, kiedy po prostu wyśmiewają się z nas, kiedy pan szef Szefland, ja przepraszam, z PO, chyba prze tego zmieniłam nazwisko. Kiedy w ogóle parlamentarzyści z PO no po prostu wyśmiewają się z PiS-u. Bez przerwy im wszystko przeszkadza. PiS jest do niczego, ciągle straszą. Ale najgorsze jeszcze to, że dziennikarze to po prostu jeszcze bardziej akcentują. I gdy się nawet rozmawia z ludźmi, to ja nie wiem, no idą do głosowania, niby mówią, że za PiS-em to, a później jest całkowicie inaczej. Ale naprawdę, panie pośle, z tą pocztą, bo stocznie się rozpadły, no i nasze kochane rybołówstwo też jest do niczego. No tyle jest naprawdę tego wszystkiego. No dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo pani Ireno, pozdrawiamy Bydgoszcz.
Dziękuję pani bardzo za tę troskę o to, no, wspólny nasz majątek. Poczta to jest jednym z wielu przedsiębiorstw czy państwowych podmiotów gospodarczych, które przeżywają ciężkie chwile i to Polskie Linie Lotnicze i no, PKP i inne. Myślę, że w jakiejś mierze to jest wpisane w logikę tej władzy, że tak naprawdę to państwowy sektor no, jest zwijany, po prostu przestaje istnieć. Wszystko na sprzedaż, wszystko do prywatyzacji, byleby wziąć pieniądze i
na dziś, jak najmniej. Tak,
byleby myśleć na dziś, do jutra, nie dłużej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość się bardzo tym interesuje. Było wiele interpelacji poselskich dotyczących poczty. No, między innymi była dziwna sprawa, że poczta przegrała przetarg na dostawę korespondencji sądowej. I to jest też no, trochę urągającej powadze sądu, że gdzieś ludzie wezwania sądowe w kioskach odbierają, czy gdzieś w pizzeriach. No to jest naprawdę bardzo dziwna sprawa. Dlaczego tak się to roz... Wiem, że ta sprawa jest badana chyba i przez Najwyższą Izbę Kontroli. No to jest przykład, bo na pewno Poczta Polska mogłaby o wiele lepiej funkcjonować, gdyby miała, tak jak zawsze miała, obsługę tą sądową, bo to jest też pewien już nawyk, obyczaj, no to, że to poczta dostarczała te ważne wezwania urzędowe. Niekiedy przecież zależy w ogóle, wielkie sprawy od tego zależą.
Że na dyskrecji też była, prawda?
Bo sprawa to... dyskrecji oczywiście bardzo ważne, ale poza tym no też dostarczenie korespondencji na czas, to czasem jest wynik sprawy od tego zależy. Majątek czasem przepada, bo ktoś nie zdążył w porę, nie wiem, jakiegoś wniosku złożyć czy odwołania. Także to są sprawy bardzo ważne.
Listonosz osoba zaufania publicznego składał specjalną tą jakąś przysięgę, czy jakieś przyrzeczenie, prawda, do zachowania tajemnicy.
To była emanacja tak państwa, no mieliśmy, wiemy,
a teraz dostawca pizzy
strzelił z Pocztę szacunkiem. Polską w Gdańsku na przykład, która się broniła w 1939 roku, to była placówka państwowa, wielki
urzędnicy
etos,
państwowi,
etos wielki
urzędnicy państwowi.
Nie? A dzisiaj to rzeczywiście zostało zdegradowane bardzo. No ale to jest to podejście obecnej władzy do państwa, które jakby no jest to, co państwowe, to jest w gruncie rzeczy złe. No, państwo to jest właściwie kończy się tam, gdzie się kończą interesy kolegów.
Niesamowita. Aż wreszcie przechodzą, jak pan to mówi, no, ale interesy kolegów się kończą i państwo się kończy. No tak.
No tak, interesują się państwem tak dalece,
państwo jak... Państwo formalnie istnieje,
proszę ojca,
mówił pan Sienkiewicz.
Państwo istnieje tak formalnie, no te rozmowy na tych taśmach wyraźnie to pokazywały, no na przykład jak traktował państwo, no minister, który już nie jest ministrem na szczęście, ale który załatwiał poprzez drugiego ministra umorzenie podatków dla firmy swojej żony i no to takie podejście jest do państwa.
Dile i tak dalej mowa. Mamy telefon kolejny, panie mecenasie, bardzo prosimy. Telewizja Trwa,
halo?
Słuchamy. Proszę
halo,
bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i witam serdecznie mojego kochanego posła, pana Janusza Wojciechowskiego. Bardzo go lubię i bardzo szanuję przede wszystkim.
A kto wita?
Maria Strzemeszna.
Pani Maria Strzemeszna.
I nie wiem, czy pan Wojciechowski wie cośkolwiek o Strzemesznie, no ale jest ładna. Aha, no to fajnie, cieszę się bardzo, że Bazylika przede wszystkim. Ale chciałam powiedzieć, że bardzo pana szanuję i w ogóle dziękuję bardzo, że pan się odważy mówić to wszystko, co mówicie czasami, bo niektórzy się po prostu boją powiedzieć tego, co tam chcą powiedzieć. Bo tamto, bo sramto, za przeproszeniem, przepraszam bardzo, że tak się wyrażę.
No tak, oczywiście. uważajmy
na... No właśnie. I chodzi o to, że chciałam podziękować właśnie telewizji Wam za to, że takich ludzi zaprasza i pozdrowić serdecznie i życzyć wszystkiego panu Wojciechowskiemu i wszystkim ludziom pracującym w telewizji Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. I dziękuję za wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ale Pani Mario, mam pytanie. Jak Pani ten temat czuje? Ta demokracja się oddala od nas? Czy
no przecież, że się oddala. No oczywiście, że się oddala. Bo przecież po prostu nawet właśnie jak już pan Wojciechowski mówił coś przed chwilą, przecież, że nasz były minister właśnie powiedział, że Polski właściwie nie mamy już, prawda?
No, formalnie
właśnie.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego.
A więc również wszystkiego dobrego dla pani.
Bez pytania, tylko tak pozdrawiający.
Pozdrawiamy. To już wszystkiego dobrego na nowy rok.
Zresztą pan mecenas sam mówi, że nie Polskę już szerzy wzdłuż. Nie tylko zwiedził jako turysta, ale ze sprawami był w różnych momentach. I zresztą możemy też obserwować w mediach publicznych. Jest pan też często zapraszany jako taki swoisty oceniający, prawda, sytuację różne Polaków.
No rzeczywiście, mogę powiedzieć, że Polskę znam. Byłem w większości chyba polskich miast i w regionach Polski. Jestem zapraszany w wiele miejsc, staram się, na ile czas tylko pozwala, przyjmować takie zaproszenia, spotykać się z ludźmi, bardzo to sobie cenię. Polacy są naprawdę wspaniałym narodem. Ludzie są zatroskani ojczyzną, są bardzo chcą, czekają na zmiany, chcą w tych zmianach uczestniczyć. To jest budujące spotykanie z Polakami, zwłaszcza w takich mniejszych ośrodkach. Akurat w Trzemeszcie nie byłem, z którego pani Irena jest, ale w wielu innych miejscowościach, więc to jest bardzo budujące, że my jesteśmy narodem tak bardzo.
Ile jeszcze wytrzymamy? Takie pytanie powraca ciągle. Pewna część rzeczywiście społeczeństwa, ale jednak już bardzo duża. Bardzo mocno dotkliwie odczuwa. Pan zresztą to wie, bo przecież nie mieszka pan
w Księżycu. Nie, bo to właściwie proszę ojca, każde spotkanie praktycznie to jest kolejka ludzi, którzy mają jakieś problemy różne z sądami, z prokuratorami, z aparatem skarbowym, z jakimiś władzami samorządowymi. Tej bezduszności urzędniczej jest niestety wiele, ale to z tym sobie można poradzić, naprawdę. Państwo polskie może dość szybko być przestawione na takie tory, że ono ma służyć człowiekowi, ono ma być dla człowieka, a nie przeciwko człowiekowi.
No właśnie, ale ten urzędnik może dlatego jest taki, jaki jest, że nie tak, że jest złym człowiekiem, tylko że takie jest może prawo, może takie ma wymagania, mu się ktoś stawia, nie? Że taki
tak,
jest system.
Bo to oczywiście...
To nie jest tak, że on jest złym człowiekiem,
nie,
urodził
to,
się...
No różnie, oczywiście ludzie bywają różnie, ale w zdecydowanej większości podzielam tę opinię ojca, że to nie jest kwestia złego człowieka na określonym urzędzie, to jest kwestia pewnego systemu, w którym on funkcjonuje. Nawet nie zawsze prawa samego jako takiego, bo to też czasem jest takie nadużywane alibi. Złe prawo to ja nie jestem winien.
To nie ja, to prawo, to system, nie?
W złym prawie trzeba szukać też, nawet w złym prawie trzeba szukać dobrego jakiegoś dobrej interpretacji. Dobrej woli w jego interpretacji, no ale to też ma, to jest wszystko ograniczone. No, jeżeli jest system na przykład podatkowy nastawiony na to, że premiowani są urzędnicy skarbowi, którzy jak najwięcej ściągną podatków z człowieka, czy jak najwięcej wykryją jakiś tam nadużyć i za to są premiowani, no to prowadzi do patologii, bo on nie patrzy na to, jakie skutki to wywoła dla tej firmy, dla gospodarki. Zniszczyć firmę, zmarnować, byleby uzyskać jakiś profit, bo premię, czy ma jakąś nagrodę, dostanie, że wykrył nadużycie. I ten system tak funkcjonuje, bo wiele jest takich niestety przykładów.
Kolejny telefon, przypomnę, nasz gość, pan mecenas Janusz Wojciechowski. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Henryk, ale powiem tak ogólnie z województwa mazowieckiego.
Dobrze.
Na to pytanie, czy się oddalamy od demokracji, tak, na pewno, bo to widać jest na każdym kroku. Ale ja chciałbym cofnąć się do kwestii wyboru, czy one były prawdziwe, czy nieprawdziwe. Ja jestem święcie przekonany, że były oszukane. Dlaczego? Bo ze swojej gminy, można tak powiedzieć, mam przykład z jednej komisji wyborczej, gdzie licząc głosy na wójta, na jednej gromadce było 19 głosów, za dużo powiedziałem, na rzecz, jak to się mówi, przeciwnika, ale te głosy były, powiedzmy, innego, ten, który powiedzmy chciał wygrać, to miał głosy przeciwnika na swojej gromadce. No i gdy była interwencja człowieka zaufania, no to była niezwykłe larum. Trochę mamy pretensji do tego, że nie zgłoszono to zostało nigdzie, ale jeżeli właśnie w takich prostych, małych komisjach, tu parę głosów, tam parę głosów, no i ktoś wygrywa. No i to się mogło robić też w skali kraju i wierzę w to mocno, że tak właśnie było. W ogóle dziękuję, że zabrałem głos, a tak naprawdę jestem, nie powiem, że jestem fanem telewizji Fram czy Radia Maryja, ale to są jedyne media, które mówią po prostu prawdę.
Panie Henryku, dziękujemy
za... pozdrawiam Was i życzę błogosławionego nowego roku i żeby ten nowy rok troszeczkę rozstrzygnął w tej Polsce tak oszukanej, tak skłamionej, bo inaczej nie powiecie. A podziwiam i chciałbym, żeby bardziej się jeszcze ludzie odważali mówić to, co czują, bo to się na okrągło widzi, jak się nawet rozmawia wśród znajomych. Wszyscy, przepraszam, że za słowo nienawidzę, ale już mają serdecznie dosyć tego rządu, tego kłamstwa. A PSL to już w ogóle to, nie powiem, że to jest wyrodek polski, ale chyba tak to trzeba powiedzieć. To nie są Polacy dla rolników. To nie są normalni ludzie. To są, jak to się mówi, karierowicze, a jeszcze nie wiem, czy wolno mi powiedzieć coś takiego, bo jest takie powiedzenie wśród rolników. Jak się idzie świn, tak powiem grzecznie, świnkom dać jeść, to one tak krzyczą, tak wszystko robią, że nawet łopatą ich od koryta nie można odpędzić. No to takie małe porównanie. No, szczęść Boże dla wszystkich. Przepraszam,
że tak. Musimy uważać, żeby różnie bywa. No ogólnie nie są dobre.
Rozumiem, że ta metafora nie wprost ludowa, ale no, skoro pan wspomniał o świniach, tak. O korycie, znaczy to wielkim problemem polskiego rolnictwa jest to, że tych świń mamy coraz mniej, już połowę tego, co kiedyś w Polsce było. Już mamy mniej świń niż Dania w ogóle. To jest dramat polskiej wsi. Ta propaganda, która mówi, że tak wspaniale jest na polskiej wsi, to my tracimy te atuty, które były siłą polskiego rolnictwa. Ale to dygresja. Dzisiaj nie o rolnictwie mówimy. Ja bardzo dziękuję panu Henrykowi, bo myślę, że pan opisał podstawowy mechanizm fałszerstwa, bo taki bardzo prosty właśnie. Przekładanie głosów z jednej kubki na drugą, od jednego kandydata do drugiego, od z jednej partii na drugą, to jest bardzo trudne do zauważenia, zwłaszcza w wyborach samorządowych, gdzie tych kubek jest wiele, bo się liczy kilka wyborów jednocześnie. Dlatego Państwa Komisja Wyborcza, jak już tam pod presją była, to w trakcie liczenia powiedziała, że nie można liczyć w takich podgrupach. W trakcie wyborów, kiedy dawno już tak liczono. Więc panie Henryku, proszę, szanowny słuchaczy, proszę ojca, to jest jedna z rzeczy, która musi być absolutnie zrobiona. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli już, żeby było inaczej. Liczenie głosów ma być jednocześnie w jednym miejscu. Głos ma być pokazany. Odczytany na tę partię, pokazany wszystkim, zaliczony. Tak powinno wyglądać liczenie głosów. I ono wtedy nie będzie możliwości oszukania. To trzeba zrobić, bo rzeczywiście no, trudno, żeby ktoś stał nad każdym i łapał na rękę, albo sprawdzał każdą tą kartkę. I w ten prosty sposób.
No, ja cały czas myślę o tej urni, wie pan, o tej urni. Czemu ona nie może być przeczysta? Rzeczywiście. Jak w innych krajach się to obserwuje, prawda? Czemu ta urna nie może być z takiego plastiku?
No więc ja, proszę ojca, no,
rozmawiałem... Jak skarbony są, prawda? Tak. Skarbony.
Rozmawiałem z polskim księdzem zresztą, który w pobliżu Strasburga jest na parafii, ksiądz Ireneusz Wołoszczuk, w imieniu nazwisko, bo jest znany w Parlamencie Europejskim. On, ponieważ ma obywatelstwo francuskie, głosuje we francuskich wyborach i mówił, jak to wygląda. Przezroczysta urna z takim jeszcze urządzeniem, które tę urnę otwiera, bo ona jest cały czas zamknięta. Człowiek głosuje, to wrzuca kartkę do urny, otwierają tę urnę. Członek komisji otwiera, wrzucony zostaje głos w kopercie i urna zamknięta. Także nikt nie widzi, jak ktoś głosuje, bo głosy są w kopercie. Te głosy są zresztą wcześniej przysyłane do domu, do wyborców. Każdy może sobie wybrać te karty, wybrać partię, na którą chce głosować. Dopiero ta koperta jest najważniejsza, bo ona jest ścisłego zarachowania. Natomiast tych kartek wyborczych jest wiele, ale można włożyć do koperty jedną, jedna będzie zaliczona, jak ktoś włoży pięć, to i tak mu zaliczą jeden głos. I w ten sposób się głosuje, nie ma fałszerstw. Proste są sposoby, tu nie trzeba wymyślać Ameryki, prochu odkrywać na nowo. No ale proszę zwrócić uwagę, że obecna koalicja w biegu dosłownie odrzuciła projekt Prawa i Sprawiedliwości,
ze strachu,
żeby to zmienić.
Takim
ze strachu. Boją się przezroczystej urny, jak przysłowiowy diabeł święconej wody.
No właśnie. A mamy telefon jeszcze kolejny, bardzo prosimy. Halo, halo, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Norymbergi, moje imię Kazimiera.
Witamy Panią Kazimierę.
Jestem emerytowaną nauczycielką. Uczyłam w Polsce przez bardzo długi czas. Wyjechałam z Polski w 1988 roku. Tutaj już mieszkam, tutaj przyszła na świat moja córka, skończyła studia, teraz ona pracuje i ja cały czas mam kontakt z Polską przez internet, ja odwiedzam moje rodzinne strony, bywam w Rawiczu, bo tam stamtąd pochodzę, tam uczyłam w tamtej szkole. I teraz co mnie bardzo dziwi w ogóle, jak przyjeżdżam do Polski, teraz w Rawiczu zostały polikwidowane wszystkie po prostu telefony takie w miejscach publicznych, gdzie nie można po prostu zadzwonić. Padła moja komórka, ja nie mogłam po prostu się dodzwonić do mojej córki. Nie mogłam, po prostu poszłam na pocztę i teraz mówię, że ja chcę zadzwonić do Niemiec. A te panie takie duże oczy zrobiły, mówi, że ja mam sobie zadzwonić z komórki. Ja mówię, tak nie mogę, bo po prostu padła mi komórka. Ja teraz chcę tutaj z automatu jakiegoś z Poczty Polskiej zadzwonić. A one takie zdziwione, tutaj już dawno nie ma, polikwidowane. Ja teraz się pytam, czy w ogóle w całej Polsce polikwidowane są automaty, bo tu mieszkam w Niemczech, tu na każdej ulicy jest automat. Tu każdy ma prawo zadzwonić i nie likwiduje się automatów. Nie wiem, jak działa ta poczta. No, poczta naprawdę jest w krytycznej sytuacji w tej chwili w Polsce. I teraz jeszcze mogłabym tutaj dużo powiedzieć o służbie zdrowia. Mój ojciec leży sparaliżowany. Czeka na takie miejsce, żeby go tam przetransportować do ZOL-u, to się tak nam nazywa. I teraz tak, komercyjnie tak, jest od zaraz miejsce. Zaraz, od zaraz. Ale to mniej więcej by wyniosło 1000 euro opłata na miesiąc. A jak tato ma tylko 1600 złotych renty, to z czego kto ma płacić? I tutaj wszyscy doradzają, no tak, to my pościągamy od dzieci, od wnuków, od kogokolwiek się da. Po prostu. Od wszystkich tylko pościągać, żeby jak najmniej po prostu służba zdrowia cokolwiek zrobiła. Po prostu ja kocham Polskę. Ja jeżdżę do Polski, odwiedzam. Boli mnie to wszystko, to co się tam w tej chwili dzieje. Taka po prostu znieczulica, takie urzędowe traktowanie człowieka, w ogóle brak w ogóle jakiegokolwiek serca dla człowieka. Potem pani doktor wypisała tam skierowanie na pampersy. Źle to zrobiła. Ja biegłam tam do tego ZOL-u. Ten pan powiedział, że źle, trzeba znowu było iść do pani doktor. Pani doktor zamiast mnie przeprosić, to jeszcze z buzią na mnie nakrzyczała. Więc no, szokuje mnie. Ja powiem jeszcze jedno, ja kocham Polskę, wszystko, ale ja w ogóle nie chciałabym już w Polsce mieszkać. Proszę mi wierzyć. Z całego serca powiem, ja tu mam polską misję katolicką, my mamy tutaj kościół, my tu się możemy wyspowiadać, my możemy iść się pomodlić, możemy i teraz gdziekolwiek ja pójdę, ja na telefon, jak zadzwonię, to ja bez niczego dostanę termin do lekarza, do specjalisty. Ja nie muszę nikomu w łapę nic dać.
Pani Kazimiero, nie trzeba nam opowiadać, bo my to znamy, bo nasi słuchacze to opowiadają. Jakoś jeszcze po świecie też się Polacy poruszają i przyjeżdżają zawsze zdegustowani z powrotem. Nie, gdzie my jesteśmy? Może na palcach tylko zmienić kraje. Jak ktoś może w Rumunii czy w Bułgarii był, ale nie wiem, jak to, jeśli chodzi o jakość, niestety. Nie wiem, czy pani z nami jeszcze jest? Halo?
Jestem cały czas przy telefonie. Chcę powiedzieć, że ja jestem po ciężkiej operacji serca. Gdybym ja
to niech pan się denerwuje.
Z tą ciężką operacją tak. Była w Polsce, ja bym dawno nie żyła. Ale tu bez niczego, bez wszystkiego skierowanie, teraz tam profesor daje skierowanie i nie trzeba po prostu na nic czekać. Po prostu tu się wszystko odbywa normalnie w ramach...
Tak jak ma być, prawda? Tak jak ma być.
No tego, no, bo to jest tego Krankenfesicherung, bo już czasami mi brakuje słów polskich.
Pani Kazimiero...
Jestem polonistką, przepraszam bardzo.
Wiadomo, że pani to mówi bardzo to z emocjami, ja się nie dziwię, ale właśnie no, tak ma być w każdym kraju cywilizowanym, tak u nas nie jest. Już nowy temat, pani ministrze, emigracja, prawda, Polaków.
No. Tak, znaczy jeszcze do tej służby zdrowia oczywiście jest mnóstwo problemów, chociaż no, mamy też świetnych lekarzy i do przykładów są, to no, akurat tak się składa, że jedna z moich sióstr miała ciężką operację w Polsce, świetnie zrobioną w Zabrzu i profesora Zembali, to są standardy
światowe,
tak. No więc my mamy się naprawdę czym poszczycić, tylko że to nie jest niestety norma rzeczywiście.
Czy zawsze
zdrowia,
ci dobrzy lekarze muszą coś z niczego
to
robić, prawda?
Muszą coś z niczego, tak. Muszą rzeczywiście no, nadrabiać swoją wielką tutaj no, szlachetnością, a nie mają tego wsparcia, które powinno wynikać z samego systemu służby zdrowia. I to jest emigracja. No proszę ojca, ja bym chciał, i to jest właściwie jakby naszym wielkim zadaniem, no, na tyle zmienić Polskę, żeby pani Maria, zdaje się, tak?
Pani Kazimiera.
Pani Kazimiera, przepraszam, pani Kazimiera. Pani Kazimiera chciała z tej Norymbergi jednak przyjechać, może już, nie wiem, w późniejszy, w jesieni swojego
życia. Mówi, że nie chce, że nie przyjedzie.
No ja mam nadzieję, że my jednak zmienimy Polskę na tyle, że pani Kazimiera będzie tutaj chciała przyjechać i może zostać jeszcze w Polsce. No i ci wszyscy, którzy wyjechali, których tak wiele, to są przecież 2-3 miliony Polaków, gdzieś tam tuła się, jednym lepiej się żyje, drugim gorzej, ale szukają szczęścia za granicą, bo tutaj nie mogą go znaleźć. I proszę ojca, to jest jakby jeden problem, to są te sprawy ekonomiczne i one rzeczywiście no, ważą. Polska jest niestety ciągle biednym krajem, między innymi przez te afery, przez te nadużycia, o których tutaj rozmawialiśmy, ale też to jest ta arogancja polskiego państwa, która jest bardzo dolegliwa. Na to się ludzie skarżą powszechnie i to, że gdzieś tam pójdzie do niemieckiego urzędu, to lepiej, różnie z tym bywa, bo na przykład Jugendamty niemieckie bardzo krzywdzą Polaków, którzy tam są często z tym zabieraniem dzieci i tak dalej. No ale w Polsce...
Tak samo mówią, policja niemiecka, nie ma dyskusji. Nie ma,
że więc nie jest idealnie, to jest bardzo różnie, ale jednak no, w Polsce powinniśmy no, na tyle zmienić funkcjonowanie tego państwa, żeby człowiek nie czuł się jakimś przedmiotem dla urzędnika, bo cała istota władzy polega na tym, że władza jest dla człowieka, a nie człowiek dla władzy. I to właśnie pani między innymi o tym mówiła, że gdzieś idzie, jest jak intruz traktowana. To jest do zmiany. To musi być inna filozofia państwa. No jak to pięknie powiedział świętej pamięci Lech Kaczyński, warto przypominać te słowa, bo że on powiedział, będę czynił wszystko, żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło obronić najsłabszych, tych chorych między innymi, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, mówiliśmy o tych sędziach i sądach, i żeby zawsze zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To między innymi sprawa wyborów. I to jakby trzymając się tego wskazania, tak trzeba zmieniać państwo polskie, żeby ono właśnie takim...
No właśnie, ale model gdzieś tam taki skrajnie liberalny mówi, państwo to jest grupa oczywiście ludzi mieszkających na tym samym terytorium, ale według swoich możliwości każdy jest nagradzany za to, co robi, co czyni, a więc bardziej sprawni mają lepsze warunki, mniej sprawni, mniejsze. Ktoś to, ja to pamiętam, przecież u nas mówiono, jeżeli to czemu się nie ubezpieczyli, czemu sobie takiego wójta wybrali, że ich zatopiło, nie? No, pamiętam
tak.
Więc, czy Polacy wyciągają wnioski, to jest właśnie pytanie, bo my tak mówimy, narzekamy czasem, nawet i przy tych rozmowach, przy imieninach gdzieś, ale czy jakiś wniosek jest wyciągany na przyszłość? Tu są wątpliwości, panie mecenasie, prawda?
No, nie, do tej pory nie były wyciągane rzeczywiście, jakby no, Polacy dali się trochę uwieść takiej propagandzie, tak, tej pseudowolności.
Ten
jest, ładnie wygląda, ładnie gdzieś tam celebryta. No przecież proszę zwrócić uwagę, jak dalej gra pani Ewa Kopacz, pani premier Ewa Kopacz na takim celebryctwie. Tutaj zaprasza telewizję, tu pokazuje córkę, tu wnuczkę. No, wszystko pięknie, to bardzo chwała za to, że ma
wnuczkę,
rodzinę. Pięknie.
Jakieś tam rewia mody słyszałem.
Rewia mody, no ale to nie od tego jest premier. No. To czekamy na efekty rządzenia, na jakieś zmiany.
To jest człowiek, który jest pierwszym urzędnikiem w państwie.
A tu jest postawione na takie no, zamydlenie oczu. No. Zupełnie, przecież tak wielkie są w tej chwili przed Polską wezwania, sytuacja międzynarodowa, dramatyczna w ogóle, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, polityka Rosji imperialna, Niemcy swoją grę prowadzą.
Militarna też, prawda?
Sprawność militarna, no w ogóle sprawność polskiego państwa, o tym powinno się cały czas mówić, a tu są zachwyty, bo pani premier bawi się z wnuczką. Chwała jej za to, tylko nie to jest jej zadaniem w państwie.
Panie mecenasie, dziękuję bardzo za tę część. Zapraszamy naszych telewizorów też i słuchaczy na godzinę 21.30 do Radia Maryja. Będziemy kontynuować temat i spotkanie z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, europosłem. Ja dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy już za 2 godziny.